Zapraszam Państwa na drugą część programu, którego gościem jest dziś dr Lucyna Sochocka z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, a rozmawiamy o akcji edukacyjnej pod hasłem Małe dziecko, wielka choroba. Pani doktor, może teraz trochę konkretów.
Kilka miesięcy temu usłyszałam takie bardzo mądre i bardzo w tej chwili popularne określenie prehabilitacja. Prehabilitacja ma na celu wielokierunkowe przygotowanie pacjenta do dobrego przeżycia, przebycia okresu po leczeniu. Wiąże się między innymi z wsparciem psychologicznym, czyli z opanowaniem lęku, emocji, strachu, po to, żeby pacjent aktywnie uczestniczył w procesie leczenia. I idąc potem krok po kroku, czytając dalej, słuchając wielu wykładów na ten temat, okazało się, że to jest właśnie to, co można by było zastosować w odniesieniu do naszych małych pacjentów, którzy przychodząc do szpitala, czy nawet przychodząc do lekarza pierwszego kontaktu, do pediatry w POZ-cie, stawiają właśnie czoła temu procesowi, czy to diagnostycznemu, czy leczniczemu. I w momencie, kiedy pojawia się stres, nie ma mowy o tym, żeby dziecko w ogóle uczestniczyło, jakkolwiek uczestniczyło czynnie w procesie, no, czy to diagnostycznym, czy leczniczym. No więc trudno, żebyśmy oczekiwali, że ten proces będzie potem przebiegał w sposób prawidłowy, w sposób taki, na jakim nam zależy. No i tutaj się wziął pomysł, że no to skoro oczekiwania nasze są takie, a nie inne i wszyscy chcielibyśmy, żeby faktycznie bezstresowo proces leczenia się odbywał, co więcej z dobrym skutkiem, to może podejmijmy jakieś działania mające na celu poprawę tego stanu. No i zaczęłam właśnie zwracać uwagę, w którym momencie i czego miałyby te przygotowania dziecka dotyczyć. No i między innymi zaczęłam obserwować tą kwestię z trudnościami w oddychaniu. Kolejna sprawa to no coś, co dorośli może nie traktują tego jako traumatyczne doświadczenie, a dzieci tak. W momencie, kiedy oglądamy gardło, lekarz używa do lepszej wizualizacji szpatułki. No ta szpatułka w oczach dziecka i konieczność dotknięcia szpatułką języka, to jest no coś, z czym dziecko sobie nie potrafi poradzić, zwłaszcza małe dziecko, któremu trudno jest wytłumaczyć, na czym to badanie będzie polegało. No więc znowu, jeżeli my oswoimy dziecko, po pierwsze ze szpatułką, po drugie z samym przebiegiem tego badania i nauczymy je, w jaki sposób ma otworzyć usta, gdzie ta szpatułka zostanie położona i że później poprosimy, żeby powiedziało A czy E, raz, że badanie będzie przebiegało sprawniej, drugi raz, że stres i lęk u dziecka będzie zminimalizowany. No a przecież na tym nam dorosłym, ale też i pracownikom ochrony zdrowia powinno zależeć. Kolejny przykład, badanie brzucha, badanie palpacyjne czy osłuchiwanie perystaltyki jelit wiąże się po pierwsze z użyciem sprzętu, czyli stetoskopu, który trzeba przyłożyć na okolice brzucha dziecka. No więc wiąże się to też z tym, że trzeba dziecku odsłonić okolice brzucha. To też nie zawsze jest takie oczywiste, no bo przecież każdy ma swoją granicę intymności i małe dziecko również niekoniecznie ma odwagę dać się dotykać czy rozbierać osobie dorosłej. I bardzo dobrze poniekąd, ale w szpitalu na tym nam też zależy, tak? Czy kwestia później badania palpacyjnego, gdzie też chcemy położyć ręce w odpowiednim miejscu, odpowiednio ucisnąć. Wymagane przy tym odpowiednie ułożenie ciała, czyli ręce wzdłuż ciała, wyprostowana postawa tego dziecka. Także no, to są takie elementy, na które my zwracamy uwagę. To jest etap diagnostyki, ale my też idziemy dalej. Teraz sezon jesienno-zimowy, czyli sezon gryp, przeziębień, infekcji układu oddechowego. Zaczyna się problem prawidłowego oczyszczania nosa, prawidłowego wykonywania inhalacji chociażby, potem prawidłowego postępowania po wykonaniu tej inhalacji, czy picia syropów, które też gdzieś tam są przecież stosowane w leczeniu tych schorzeń
układu oddechowego. Boję się myśleć o zastrzykach, pani doktor.
Panie redaktor, pomysł był, natomiast to jest tak jak z każdym jednym projektem, gdzie na początek odbywa się planowanie akcji i nie ukrywam, że w pierwszej wersji poszłam również troszeczkę właśnie w tym kierunku, czyli planowałam pokazać, na czym polega chociażby założenie stazy, czyli blokady na przepływ krwi w naczyniu krwionośnym, żeby pobrać krew u dziecka, ale no niestety mam świadomość tego, że zdolność koncentracji dziecka w wieku przedszkolnym szkolnym ma swoje ograniczenia i te 40 minut, których udaje nam się zrealizować ten projekt, czy tą tematykę, o której powiedziałam przed chwilą, to już jest takie maks i myślę, że na tym poprzestaniemy. Może kolejnym krokiem będzie właśnie jeszcze dalej oswajanie dzieci z tym innym elementem już leczenia, ale myślę, że nie tym razem, nie w tej akcji.
Cały czas trzeba pamiętać, że dziecko to nie jest mały dorosły. To jest dziecko z jego emocjami, z jego poczuciem bezpieczeństwa albo nie. To poczucie bezpieczeństwa jednak dają najbliżsi, a potem to, co pani powiedziała, zdobycie zaufania. Czyli ten dorosły, który jest w białym kitlu, chce dla ciebie dobrze.
My oczywiście obserwujemy w szpitalu, jak ogromną rolę i liczymy się z tym i bierzemy to pod uwagę i szanujemy. Ogromną rolę odgrywają rodzice czy opiekunowie przebywający razem z dzieckiem w oddziale. Raz, że my, personel, musimy pamiętać, że oni są dla dziecka i nie wolno nam o tym zapominać. To nie są nasi pomocnicy w dosłownym tego słowa znaczeniu i nam też nie wolno się absolutnie wyręczać tymi rodzicami czy opiekunami. Oni są dla dobra, dla bezpieczeństwa, dla dobrego samopoczucia dziecka. I obserwujemy na przestrzeni lat faktycznie, jaką ogromną rolę odgrywa rodzic dla minimalizowania stresu związanego z pobytem w szpitalu. Ale dobrze by było, żeby też rodzice mieli świadomość tego, właśnie na czym polega proces chorowania, czy na czym polega proces leczenia w szpitalu. Tak jak ja mówię, że należy przygotować dziecko do procesu diagnostyki czy leczenia, to no niestety obserwując zachowania rodziców, wypadałoby też zwrócić się do rodzica. Bo rodzic przyprowadza dziecko, i to jest bardzo przykre, co teraz powiem, rodzic przyprowadza dziecko do szpitala, bardzo często nie uświadamiając je, po co ono tam idzie. A niestety no, kłamstwo ma krótkie nogi i trudno, żeby dziecko przekraczając próg oddziału, kiedy widzi biały fartuch, widzi termometry, widzi stetoskop, widzi maski, bo wciąż jeszcze zakładane są maski przecież na usta, myślało, że czeka je tutaj coś miłego, zabawnego i będzie fajnie i przyjemnie. I potem zaczyna się problem, bo dziecko przychodzi do oddziału jak na plac zabaw, jak do fryzjera, jak do jakiejś bawialni. Natomiast okazuje się, że to jest szpital, tak? Że nie będzie miło i sympatycznie. No i teraz nie będzie miło i sympatycznie nie dlatego, że ktoś chce mu zrobić krzywdę, ale ktoś chce mu pomóc. Przyszedł po to, żeby opanować gorączkę, opanować wymioty, opanować katar, kaszel i różne inne jeszcze dolegliwości bólowe. Ja myślę, że tutaj akcja edukacyjna również powinna być skierowana do dorosłych, jak powinni rozmawiać z dzieckiem przed udaniem się do placówki leczniczej. Czy to jest do lekarza pediatry, czy to jest już później do szpitala. Bo przykre jest też to, co obserwujemy, że rodzic w momencie, kiedy przekracza razem z dzieckiem oddział, zachowuje się tak trochę, ja przepraszam za kolokwializm, ale jak taka żaba w rozkroku. Z jednej strony chce być dobry dla dziecka i chce w sposób niezrozumiały go chronić przed procedurami leczniczymi, na przykład ukłuciem, żeby pobrać krew do badania, a z drugiej strony oczekuje od personelu, że to personel sprawnie, szybko, nie reagując na potrzeby, emocje dziecka, wykona te procedury. Nie jest bardzo często w stanie rodzic czy opiekun zachować się w sposób konkretny, swoją postawą dać też do zrozumienia dziecku, że jesteśmy tutaj po to, żeby tobie pomóc. Pani doktor czy pani pielęgniarka muszą wykonać pewne procedury, być może nie do końca przyjemne, ale po to, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia. Nie zawsze tak jest.
Pani doktor, jeżeli pani uzna, że moja audycja jest odpowiednią platformą, żeby przekazać również edukację rodzicom, to nasze radio jest na to otwarte.
Myślę, że tak, że to jest bardzo dobry pomysł.
Pięknie dziękuję. Gościem radiowego poradnika medycznego była dr Lucyna Sochocka z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.